Jeżeli chcecie wiedzieć, czym tak naprawdę charakteryzuje się epopeja i jakie zdarzenia są najważniejsze w Panu Tadeuszu, jaki był los Jacka Soplicy i o co chodzi tak naprawdę z tym tworzeniem małej Arkadii w Soplicowie i dlaczego nastrój epopei narodowej jest taki idylliczny, koniecznie posłuchajcie mojego podcastu na temat tej lektury obowiązkowej. Nie rozczarujecie się. Do usłyszenia. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Dzień dobry. Kiedy nauczyciele podczas lekcji podkreślają, że Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest epopeją, to warto sobie zawsze przypomnieć, co tak naprawdę znaczy to słowo, skąd się ten gatunek wywodzi. I musicie sięgnąć pamięcią do pierwszej klasy, kiedy się omawia epokę starożytną. Epos bowiem narodził się w starożytności. Wystarczy przypomnieć chociażby słynne dzieła Homera, Iliadę czy Odyseję. I teraz, moi drodzy, co jest takie typowe dla eposu? Przede wszystkim dla eposu typowe jest pojawienie się takiego klasycznego 13-zgłoskowca. To znaczy, w przypadku Pana Tadeusza mamy każdy wers, w którym jest po 13 sylab. Pamiętajcie jednak, że jest to polski odpowiednik, gdyż Homer tworzył swoje dzieła, wykorzystując ku temu heksametr, czyli troszeczkę inne metrum wierszowe. Niemniej jednak my nie mamy odpowiedników tych samych głosek, które były wówczas w języku greckim. Ponadto każdy epos jest utworem epickim, zaliczamy go do epiki, mimo że jest utworem wierszowanym, zaczyna się inwokacją. I chociaż w przypadku Homera ta inwokacja dotyczyła bogini jakiejś, to o tyle tutaj możemy powiedzieć, że inwokacja u Mickiewicza rozpoczyna się właśnie tym wezwaniem do ukochanej, opuszczonej ojczyzny, czyli Litwy. W eposie mamy do czynienia z wszechobecnym i wszechwiedzącym narratorem. Ponadto pojawiają się liczne opisy, porównania i tak zwane retardacje, czyli takie celowe opóźnienia, właśnie na przykład poprzez różnego rodzaju rozbudowane opisy, opóźnienia wydarzeń. No i oczywiście czytelnik również ma się dzięki temu zainteresować czymś ciekawym. Typowe dla eposu jest także umieszczenie akcji w takim momencie ważnym, przełomowym dla jakiejś społeczności czy dla danego narodu. I nie inaczej jest w przypadku Pana Tadeusza, dlatego że nasza grupa bohaterów, czyli średnio zamożna szlachta, głównie średnio zamożna szlachta, to oczywiście bohaterowie, którzy są postawieni w takim toku przełomowych wydarzeń, a przejście wojsk napoleońskich przez Litwę w 1812 roku i rozpoczęcie wojny z Rosją, Napoleona z Rosją, było ważnym i przełomowym wydarzeniem dla Polaków. Gdyby Napoleonowi udało się wówczas wywalczyć zwycięstwo, wówczas dałby nam, zgodnie ze swoimi obietnicami, upragnioną wolność. Dlatego Polacy dołączali do niego, no i oczywiście z chęcią u jego boku walczyli z zaborcą, który nam tę wolność odebrał. Pełny tytuł Pana Tadeusza to oczywiście Ostatni zajazd na Litwie, historia w 12 księgach wiersze, no i podane są daty, rok 1811 i to pomiędzy pierwszą a 10 księgą tak naprawdę opisane jest 5 dni tego roku i rok 1812 w księdze 11 oraz 12, który de facto opisuje jeden dzień życia naszych bohaterów, za to dzień szczególny. Kiedy byłam bardzo małą dziewczynką i czytałam tę pierwszą kartę tytułową Pana Tadeusza, Ostatni zajazd na Litwie, to często zastanawiałam się, czy chodzi o taki zajazd, coś w rodzaju karczmy, która stoi, powiedzmy, na drodze do większego miasta. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że nie chodzi wcale o jakiś przybytek z jadłem i napitkiem, że ten zajazd, który się pojawia w tytule, to stara tradycja szlachecka, w której, można powiedzieć, egzekwowano prawo na drodze właśnie takiego zajazdu, czyli zbrojnego najechania, na przykład sąsiada. Niemniej cała ta epopeja rozpoczyna się od powrotu młodego 20-letniego członka rodów Sopliców, Tadeusza, do majątku jego krewnego, sędziego Soplicy, jego stryja, który się nim miał opiekować. Z tym, że pan Tadeusz wraca do tego swojego majątku po niemal 10-letniej nauce w Wilnie. No i oczywiście cieszą się wszyscy na jego przybycie. On również z radością, prawda, rozpoznaje w tym budynku, w tym dworku stare kąty. Ma tylko miejsce jedno szczególne zdarzenie, mianowicie w jego pokoju ktoś mieszka. Ale ten ktoś ubrany w białą suknię, najwyraźniej młoda kobieta, przestraszony jego widokiem, ucieka. Ma to swoje konsekwencje. Dlatego, że kiedy wieczorem wyprawiana jest uczta na cześć Tadeusza, to naszemu Tadeuszowi wydaje się, że siedząca obok niego ciotka Telimena jest właśnie tą piękną niewiastą, którą ujrzał rano. No i myli ją z właściwą osobą, czyli z Zosią, wychowanicą Telimeny, która wraz z nią przebywa na dworze Sopliców. Bowiem okazuje się, że sam Tadeusz nie przybył do swojego rodzinnego dworku sam, dlatego, że jest tam bardzo dużo gości. Wszyscy bowiem przyjechali na sąd, który ma się odbyć pomiędzy sędzią Soplicą a ostatnim krewnym rodu Choreszków, ostatnim krewnym, który ma prawa do dziedziczenia części zamku Choreszków, który już w pewnej mierze właśnie należy do Sopliców. No i oczywiście o tę pozostałą część muszą rozstrzygnąć się te sądy, czy hrabia się zrzeknie, czy nie. Na początku wydaje się, że hrabia, który jest od Tadeusza trochę starszy, to człowiek światowy, człowiek, który wspomina z rozrzewnieniem swoje podróże po Europie, nosi się oczywiście z taką cudzoziemską modą, czym rozbawia trochę szlachtę. Towarzyszą mu dżokeje, to jest taka jego gwardia przyboczna. No i oczywiście rozprawiają z Telimeną o malarzach, zachwyca się wyłącznie sztuką tą zachodnią, zachodnioeuropejską, natomiast raczej nie podziwia tych polskich walorów, nie podziwia polskiej przyrody, czy obrazów, czy sztuki, która się stąd wywodzi. I teraz, moi drodzy, hrabia nie potrzebuje tak naprawdę tych ruin, do niczego mu to niepotrzebne, on jest w miarę zamożnym człowiekiem, ale napotyka na swej drodze starego sługę Choreszków, czyli Gerwazego, który opowiada mu mrożącą krew w żyłach historię tego zamku, co sprawia, że oczywiście całkowicie hrabia zmienia nastawienie do swoich sąsiadów, czyli do Sopliców. Ale o tym jeszcze za chwilę. Zatrzymałam się w tym momencie, w którym oczywiście wydawana jest uczta na cześć Tadeusza. Wszystko się wspaniale odbywa. Natomiast następnego dnia ma się odbyć polowanie. Oczywiście wymarzonym zwierzęciem do łowów jest niedźwiedź. Rozpoczyna się polowanie bardzo wcześnie rano. Natomiast jednym z bohaterów, który również ma związek z Soplicowym, jest ksiądz Robak. Bernardyn w nisim kapturze, który pojawia się w tym czasie w karczmie u Żyda Jankiela. No i ma on tam oczywiście bardzo ważne zadanie. Okazuje się bowiem, że jest emisariuszem wojsk napoleońskich i namawia okolicznych szlachciców do posprzątania, można powiedzieć, tego, co jest takim wewnętrznym bałaganem, bo chce ich po prostu namówić do przygotowywania się do przyjścia wojsk napoleońskich do podjęcia działań mających na celu wywołanie powstania na Litwie. Tymczasem polowanie, moi drodzy, mogłoby się skończyć bardzo nieszczęśliwie, ponieważ niedźwiedź zaatakował zarówno hrabiego, jak i Tadeusza i tym celnym strzałem ubija go właśnie ksiądz Robak. Oczywiście niedźwiedzia, a nie Tadeusza czy hrabiego. Jest to coś ciekawego, dlatego że nikt nie spodziewa się, aby mnich w habicie miał tak dobre oko i tak celnie strzelał, ale mimo tej tajemnicy nikt za bardzo się tutaj nie angażuje w rozwiązanie tej zagadki, skąd taka umiejętność u księdza Robaka, bowiem wieczorem ma miejsce oczywiście kolejna uczta I tym razem już pomiędzy hrabią a Soplicą wybucha niezgoda, wybucha wielka, płomienna awantura. Hrabia bowiem, już usłyszawszy historię Gerwazego, również widząc działania sędziego, postanawia przedłużyć proces, no i oczywiście odzyskać zrujnowany zamek. A historia Gerwazego, moi drodzy, dotyczy Jacka Soplicy, starszego brata sędziego, który wiele lat temu, ponad dwie dekady wcześniej, był bardzo zaprzyjaźniony z panem na tym zamku, stolnikiem Horeszką, do tego stopnia, że mimo iż był szlachcicem raczej niezamożnym w porównaniu z wielkim magnatem, stolnikiem, to jednak myślał, że ta przyjaźń jest szczera i będzie mógł prosić o rękę córki stolnika Ewy. Kiedy stolnik się zorientował, w czym rzecz, postanowił Ewę wydać za mąż za mężczyznę, który jest mu równym majątkiem i stanowiskiem. Natomiast Jacek musiał się, że tak powiem, pogodzić z odrzuceniem. No i chociaż pojął za żonę kobietę nieznaną bliżej z imienia i miał z nią syna Tadeusza, to jednak nie mógł pogodzić się z taką stratą, bardzo źle sobie radził. I kiedy pewnego dnia krążąc w okolicy zobaczył, że na zamek Horeszków najechali Moskale, postanowił wziąć w tym wszystkim udział, obserwować to wszystko z daleka. No i między innymi w trakcie takiej obserwacji zobaczył, że stolnik Horeszko stoi przed swoim zamkiem i wydawało się Jackowi, że stolnik się śmieje. Strzelił więc bardzo celnie, czego później całe życie żałował, ale Moskale uznali go za swojego sojusznika i w ramach takiego wynagrodzenia późniejszy rząd polski przyznał zamek Horeszków w części właśnie sędziemu Soplicy. Natomiast sam Jacek wiedział już, że strzelając do Polaka, do swojego brata, można powiedzieć, postąpił bardzo źle, niegodziwie i będzie miał przypięte takie, można powiedzieć, taką łatkę, będzie nosił piętno zdrajcy, dlatego też uciekł za granicę. Za granicą wiecie już, że wstąpił do klasztoru Bernardynów, następnie przez wiele lat walczył u boku właśnie Napoleona i ostatecznie po tych 20 latach przybywa do Polski z misją. O tej misji wie tylko Jankiel, bo przecież to namawianie szlachty w jego karczmie to nie mogłoby ujść jego uwadze. Oczywiście Gerwazy, o którym mówiłam wcześniej, sługa Horeszków, był świadkiem tego straszliwego morderstwa i od tamtej pory nienawidzi Sopliców, mści się na nich, chwali się przed hrabią, jak dokonywał na nich zemsty. No i oczywiście hrabia również zaczyna czuć jakieś emocje w stosunku do tych ruin, ale takie całkiem romantyczne. Natomiast Gerwazy wykorzystuje ten entuzjazm, który wzbudził ksiądz Robak w karczmie Jankiela wśród okolicznej szlachty i przekręcając słowa księdza Robaka przekonuje, że to sprzątanie na tym własnym podwórku to de facto powinno być właśnie rozprawienie się ze zdrajcami. I przekonuje na tyle skutecznie, że okoliczna szlachta, zwłaszcza sąsiedzi, czyli dobrzyńscy, ruszają właśnie przeciwko Soplicom, najechawszy majątek sędziego. I kiedy wydaje się, że zdobyli już, można powiedzieć, dwór w Soplicowie, to asesor zawiadamia o bitwie pomiędzy sąsiadami stacjonujących w okolicy Rosjan, którzy się szybko zjawiają, rozprawiają się z napastnikami, zakuwają ich, prawda? No i oczywiście może to mieć bardzo negatywne konsekwencje. Usłyszawszy o tym, ksiądz Robak z pozostałymi sąsiadami, między innymi z panem Mickiewiczem, tak ciekawostka taka, i z przywódcą rodu Dobrzyńskich, Maćkiem nad Maćkami, przychodzą z pomocą, przywożą broń, udając, że wiozą jakieś właśnie wiktuały, wyzwalają Dobrzyńskich, następnie wywiązuje się bitwa pomiędzy obecnymi w Soplicowie Polakami a Rosjanami. W trakcie tej bitwy ranny zostaje kulą ksiądz Robak, który oczywiście chroni własnym ciałem jednego z rodu Horeszków. No i oczywiście leżąc już na łożu śmierci opowiada swoje dzieje, opowiada, co się tak naprawdę wydarzyło, a słucha tej spowiedzi Gerwazy. No i oczywiście z tej spowiedzi wynika, że Jacek Soplica nigdy nie był w zmowie z Moskalami, że nie mógł darować stolnikowi krzywd. Natomiast dowiaduje się od Gerwazego, że stolnik w chwili śmierci wykonał znak krzyża, co było takim symbolicznym przebaczeniem zabójcy. W pewnym momencie do Jacka Soplicy przybywa Jankiel, przynosi list, w którym jest wiadomość o rozpoczęciu wojny Napoleona z Rosją, a w chwilę po odczytaniu tego listu Jacek umiera, już można powiedzieć szczęśliwy, spełniony, bo zrealizował swoją misję. Natomiast, moi drodzy, Jacek Soplica jest taką postacią bardzo ciekawą, charakterystyczną. Chciałabym, żebyście zwrócili również uwagę, że jest to bohater romantyczny, który jest w pełni tym bohaterem, można powiedzieć, dojrzałym. Dlaczego? Dotychczasowi bohaterowie romantyczni to ludzie, którzy działali w pojedynkę, którzy cenili sobie samotność i czuli się nierozumiani przez pozostałych. Tymczasem Jacek Soplica doskonale wie, że skuteczne działanie zakłada działanie wszystkich ze sobą. A więc jest takim łącznikiem, kimś, kto spaja ludzi, kto powoduje, że działają wspólnie dla wspólnego dobra. I to jest właśnie ten bohater romantyczny, dojrzały. Natomiast ci, którzy brali udział w wojnie z Moskalami, między innymi także Tadeusz i hrabia, muszą uchodzić z majątku, no bo oczywiście mogło się to skończyć aresztowaniem. Dopiero wiosną kolejnego roku na Litwę wkracza Napoleon, a do Soplicowa zjeżdżają generałowie Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski, no i oczywiście wraz z polskimi wojskami. Na ich cześć wojski przygotowuje wspaniałą ucztę, natomiast później ma miejsce rehabilitacja Jacka Soplicy. W trakcie uczty dowiadujemy się o potrójnych zaręczynach. Tadeusz zaręcza się z Zosią, Telimena z Rejentem, asesor z Podkomorzanką. Możemy też posłuchać opowieści Wojskiego o wspaniałych czasach, scenach z życia szlacheckiego, które są namalowane na serwisie. No i oczywiście na prośbę Zosi Jankiel gra wspaniały koncert, który to wykonany na cymbałach. Jednocześnie odwołuje się do wyobraźni słuchających i przedstawia historię ostatnich lat. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, Targowicę, rzeź mieszkańców Pragi, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, no i oczywiście Mazurek Dąbrowskiego. Co należy z tego wszystkiego tak naprawdę, moi drodzy, zapamiętać? Po pierwsze, dlaczego Soplicowie otrzymali od rządu polskiego część tego zamku Choreszków, a walczył z Moskalami sam Stolnik? Stolnik należał do zwolenników Konstytucji 3 maja. Kiedy na skutek zdrady niektórych naszych magnatów wojska carskie w ilości 100 tysięcy żołnierzy przekroczyły granice i oczywiście pacyfikowały kolejnych zwolenników Konstytucji, to ofiarą właśnie tej pacyfikacji padały takie osoby jak Stolnik Choreszko. No i właśnie stąd ta bitwa z Moskalami, którą obserwował Jacek Soplica, a ponieważ Moskale uznali, że on im sprzyja, no i z pewnością pomaga w pokonaniu wroga, to dlatego później zdecydowali, nawet mimo tej emigracji Jacka Soplicy, że jego rodzinie należy się za to jakaś nagroda. A nikt de facto nie wiedział, co Jackiem powodowało, tymczasem on musiał uciekać, a jego synek Tadeusz dostał się pod opiekę jego brata, sędziego Soplicy. To myślę, że tutaj jest taka bardzo istotna historyczna informacja, która bardzo dużo akurat w panu Tadeuszu wyjaśnia. Co jeszcze warto wiedzieć, moi drodzy, co jest bardzo tutaj charakterystyczne? Myślę, że warto zauważyć, iż cała ta historia, również nie tylko przyroda, nie tylko opisy przyrody, które są niezwykle piękne, plastyczne, pokazujące wręcz bajkowy świat, ale także cała akcja, fabuła jest tak skonstruowana, żebyśmy cały czas dostrzegali w Soplicowie taką Arkadię. To nie chodzi tylko o to, że jest to miejsce pełne polskości, bo bohaterowie pana Tadeusza to niewątpliwie patrioci. Nawet hrabia, który przecież w decydującym momencie jednak bierze stronę polską i walczy u boku Polaków. Ale tak naprawdę zobaczcie, że wszystko, co jest związane z Soplicowem, jest piękne, idylliczne i szczęśliwe. Wszystko się dobrze kończy. Każdy wątek ma szczęśliwe zakończenie. Bohaterowie, nawet jeżeli są bohaterami mającymi takie nieco negatywne cechy, to jednak są pokazani z dużym humorem i przez ten humor cała ta otoczka, odbiór tych postaci zostaje bardzo złagodzony. Wydarzenia historyczne także są pokazane w sposób, który demonstruje wyłącznie te dobre strony tych wydarzeń. Pełno jest w nich nadziei, której Polacy bardzo potrzebowali. No i oczywiście jest też doniosłość ukazana tej kampanii napoleońskiej z wielką nadzieją Polaków na wygraną. Natomiast kiedy Mickiewicz wydawał pana Tadeusza, czyli w roku 1834, no było już wiadomo, że Napoleon jednak w walce z Rosją poniósł okropną klęskę. Dlaczego Mickiewicz to zrobił? Moi drodzy, tutaj musimy odnieść się do genezy pana Tadeusza, który powstawał właśnie w Paryżu. Wtedy we Francji, w Paryżu, ogromna, powiedziałabym, była rola tak zwanej wielkiej emigracji. I ta wielka emigracja, czyli Polacy przebywający za granicą, była ze sobą wewnętrznie bardzo skłócona, nieustannie się obrzucała różnego rodzaju oskarżeniami i atmosfera była wyjątkowo trudna. A zatem, pisząc pana Tadeusza, Mickiewicz wracał do tej swojej małej ojczyzny, którą miał w sercu, pokazując też świat wyidealizowany, świat, w którym był szczęśliwy i w którym nie było miejsca na spory, na kłótnie. I on zresztą bardzo wyraźnie wspomina o tym w epilogu, że celowo pominął ten okres burzy, czyli tego właśnie takiego nieprzyjemnego nastroju, tych smutnych wydarzeń, tych negatywnych skojarzeń, które wiązały się z wydarzeniami historycznymi, żeby pokazać to miejsce jako miejsce piękne, szczęśliwe, idylliczne, bo to jest ta mała ojczyzna noszona w sercu, to do czego się tęskni, a do czego nie można powrócić. I jednocześnie pan Tadeusz miał przypomnieć Polakom te czasy wzajemnej zgody, nadziei, pokazać, że w chwili trudnej potrafimy wznieść się ponad wszelkiego rodzaju wzajemne spory i oskarżenia i wspólnie walczyć dla dobra ojczyzny. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.